Hej, witam w kolejnym odcinku z cyklu opowieści o gigantach, kanibalach i potworach. Tym razem wracamy do historii z rezerwatu Indian Hoopa. Cały materiał został opracowany na podstawie książki Davida Polaidisa The Hoopa Project – Bigfoot Encounters in California. Incydent numer 1. Doreen Marshall. 12 maj 2005 roku. Podczas wizyty Davida Polaidisa u Inkera McCoveya mężczyzna opowiadał mu o tym, co przytrafiło się dziewczynie jego syna. Kobieta spotkała coś, co wydawało się być młodą, wielką stopą. Inker wyjaśnił, że dziewczyna jest obecnie w domu i chętnie podzieli się swoją historią. Doreen Marshall weszła do pokoju. Była niską, niezwykle atrakcyjną młodą kobietą i mówiła w sposób bezpośredni i zwięzły. Wyjaśniła, że niedawno ukończyła lokalne liceum i spotyka się z jednym z synów Inkera. Przyznała, że zawsze była sceptyczna wobec osób twierdzących, że widziały wielką stopę, a nawet wobec starszych członków plemienia, którzy utrzymywali, że widzieli tak zwanych małych ludzi. Małych ludzi uważa się za część plemiennego dziedzictwa. Pojawiają się nocą, nie mają tradycyjnego wyglądu i rzadko kiedy można je zobaczyć. Obserwacja Doreen była dość niezwykła, jednak mogło to być spotkanie z młodą wielką stopą. David Polaidis słuchał uważnie, jak Doreen opowiadała o swoim niezwykłym spotkaniu pod koniec maja poprzedniego roku. Dziewczyna właśnie zakończyła rok szkolny i wracała do domu samochodem jadąc autostradą 96. Z jej relacji wynikało, że zjechała z autostrady na drogę Mill Creek Road, miejsce znane z innych podobnych obserwacji. Była zaledwie kilkaset metrów od głównej drogi, kiedy zobaczyła coś niezwykłego przy poboczu. Doreen opisała, jak droga delikatnie zakręcała, a jej reflektory oświetliły małe stworzenie, które mogło mieć około 100 cm wzrostu. Istota ta miała niezwykłą, prawie zdeformowaną głowę, przypominającą połączenie bawołu z koniem. Mimo niewielkich rozmiarów to coś miało szerokie ramiona. Doreen zauważyła, jak stworzenie początkowo odwrócone do niej obróciło się w jej kierunku, kiedy oświetliły je światła samochodu. Jego oczy były ciemne. Dziewczyna kontynuowała, mówiąc, że istota zaczęła poruszać się bardzo szybko, gdy zauważyła jej obecność. Pobiegła na dwóch nogach w kierunku koryta pobliskiego potoku. Po tej obserwacji kobieta w pośpiechu udała się do domu Inkera i opowiedziała o wszystkim swojemu chłopakowi. Zarówno on, jak i jego rodzina byli obecni podczas tej rozmowy i potwierdzili relację Doreen oraz to, jak bardzo dziewczyna była przerażona i zszokowana tą obserwacją, kiedy pojawiła się u nich w domu. Polaidis słuchał uważnie, gdy Marshall opowiadała, że nie była pewna, czy to, co zobaczyła, było młodą wielką stopą, stworzeniem pokrytym włosami, które poruszało się na dwóch nogach, czy może jedną z tak zwanych małych osób, o których opowiadali starsi członkowie jej plemienia. Doreen przyznała, że myśli o tym zdarzeniu za każdym razem, gdy przejeżdża obok tego miejsca. David skontaktował się z Doreen telefonicznie, proponując spotkanie z Harveyem Prattem. Mężczyzna był artystą tworzącym portrety pamięciowe. Polaidis chciał, aby dziewczyna przy pomocy Pratta naszkicowała istotę, którą zobaczyła tego dnia. Początkowo Doreen wyraziła zgodę na spotkanie, jednak po kilku rozmowach telefonicznych ostatecznie nie doszło ono do skutku. Mimo to twórca Missing 411 postanowił uwzględnić zeznania i opisy Doreen w swoim raporcie, chociaż dziewczyna nigdy nie złożyła formalnego oświadczenia, czyli tzw. affidavit. Wyraziła przekonanie, że mogła zobaczyć małego człowieka, a nie wielką stopę i nie była całkowicie pewna tego, co tak naprawdę zaobserwowała. Historia ta została zaklasyfikowana jako incydent, ponieważ Doreen nie była w stanie potwierdzić kluczowych szczegółów, które pozwoliłyby określić, jakiego rodzaju stworzenie widziała. Wiele elementów tej relacji przypomina obserwacje wielkiej stopy, jednak występują pewne nieścisłości w opisie, które czynią go nieco niejasnym. Wydaje się, że tej nocy zobaczyła coś, co wykracza poza rutynowe obserwacje zwierząt w rejonie Hoopa. Polaides zdawał sobie sprawę, że ani on, ani Doreen nie byli do końca pewni, co dokładnie widziała dziewczyna. Kilka miesięcy po spotkaniu z Doreen, Polaides dowiedział się, że jej ojciec, Lyle, jest przewodniczącym plemienia, co nigdy wcześniej nie zostało mu wspomniane. Być może był to powód, dlaczego kobieta nie chciała podpisać affidavit na temat swojej obserwacji, ani naszkicować portretu pamięciowego dziwnej istoty przy pomocy artysty Harvey'a Pratta. Incydent numer 2. John Harlan, rok 2005. Podczas swoich pierwszych wizyt w Hoopa, Whitepeck i Orleans, David Polaides rutynowo przemierzał publiczne tereny, poszukując rządowych pracowników, którzy mogliby znajdować się w okolicy. Osoby te zazwyczaj były wiarygodne i mogły skierować go na właściwe tory w poszukiwaniu informacji na interesujące go tematy. Kilku miejscowych zasugerowało mu, aby udał się nad jezioro Fish Lake, położone między rzeką Klamath a Bluff Creek. W rejonie tym odnotowano kilka ciekawych obserwacji Bigfoota. Polaides spędził w okolicy około 6 godzin i doszedł do wniosku, że jest to idealne środowisko dla tego stworzenia. Odległość jeziora od autostrady 96 wynosiła około 15 km, a droga tam prowadząca jest bardzo kręta i wiedzie przez gęste lasy. David obszedł jezioro Fish Lake, czasami zatrzymując się, aby łowić ryby i obserwując otoczenie. Las otaczający jezioro był bujny i gęsty. Wszystkie strumienie w okolicy wpadały do tego zbiornika wodnego. Jezioro położone było około 350 metrów nad rzeką Klamath i ujściem Bluff Creek. W dniu swojej wizyty zauważył sokoły, jastrzębie, wiewiórki i złowił wiele pstrągów. Na miejscu było kilku innych turystów, jednak pobliski kemping był pusty, co świadczyło o tym, iż wszyscy odwiedzający wpadli tam tylko na jeden dzień i nie nocowali w tym miejscu. Okolica ta była niezwykle cicha i spokojna. Czasami Polaides miał wrażenie, że ktoś go obserwuje, co było nieco niepokojące. Pod koniec jego pobytu nad jeziorem spotkał pracownika parku, który sprzątał teren. Zapytał go o wielką stopę, a ten skierował go do Johna Harlana, opiekuna lokalnego kempingu, który mieszkał na terenie parku. David przybył na kemping, gdzie natychmiast powitał go John. Mężczyzna od lat pracował jako wolontariusz na różnych kempingach, dobrze znał lokalne legendy i miał liczne kontakty w lokalnej społeczności. Polaides wyjaśnił Johnowi, że niedawno rozmawiał ze strażnikiem nad jeziorem Fish Lake, który odesłał go właśnie do niego. Na twarzy pracownika kempingu od razu pojawił się uśmiech, gdy usłyszał o wielkiej stopie i stwierdził, że obszar wokół jeziora jest kluczowym miejscem aktywności tej tajemniczej istoty w regionie. John opowiadał Polaidesowi, że Bigfoot najczęściej pojawia się w okolicach kempingu w środku nocy, między 3 a 3.30. Relacjonował różne historie, które słyszał od innych, w tym o niezwykłej zdolności wielkiej stopy do wykrywania światła podczerwonego. Mężczyzna doszedł do takiej konkluzji, ponieważ pomimo tego, że wiele razy zarówno on, jak i inni świadkowie słyszeli tę istotę, to gdy tylko ktoś z nich próbował ją namierzyć noktowizorem, stworzenia nie było słychać ani widać przez wspomniane urządzenie. Rok wcześniej John usłyszał kilka opowieści o przerażających krzykach wielkiej stopy, które w nocy budziły obozowiczów. Zasugerował Polaidesowi, aby ten odpoczywał w ciągu dnia, a następnie pozostawał czujny przez całą noc, aby samemu móc doświadczyć tych niezwykłych zjawisk. Świadek opisywał te dźwięki jako absolutnie niezwykłe i niespotykane w środowisku naturalnym. Zauważył również, że zjawiska te stają się rzadsze, gdy tylko zaczyna się sezon letni i turyści przybywają w okolice rzeki Klamath. Twórca Missing 411 usłyszał również od Johna o zdarzeniu z późnego lata, kiedy to inny mieszkaniec kempingu poinformował go o znalezieniu śladu wielkiej stopy u ujścia Aikens Creek do rzeki Klamath. Mężczyzna wspomniał, że miejsce to znajduje się zaledwie kilka kilometrów od tego miejsca, co mogłoby wyjaśniać słyszane przez niego dźwięki. Dodał także, że Bluff Creek, gdzie nagrano słynny film Pattersona Gimlina, znajduje się nieopodal i wciąż przyciąga licznych poszukiwaczy wielkiej stopy. Polides zauważył, że relacja Johna o nocnych krzykach pokrywa się z wypowiedziami Paula Smitha z ośrodka Bluff Creek Resort, który znajduje się zaledwie kilka minut jazdy drogą krajową numer 96. Były policjant uznał za wiarygodne twierdzenie Johna, iż rejon wokół jeziora Fish Lake stanowi centrum aktywności wielkiej stopy na tym obszarze. Przeglądając raporty dotyczące obserwacji, autor książek o zaginionych ludziach odnotował kilka incydentów, które miały miejsce na kempingach przy jeziorze Fish Lake. Zwrócił uwagę, że można stamtąd łatwo dotrzeć pieszo do rejonu Bluff Creek. Polides uznał za szczególnie interesujące to, że wszystkie szlaki turystyczne prowadzące z tyłu jeziora Fish Lake do Bluff Creek zostały zamknięte przez służby leśne, podobno z powodu jakiejś choroby drzew, co uznał za niezwykły zbieg okoliczności. Incydent numer 3. Manuel Warrior Sanchez. Rok 2005. Inker McCovey zabrał Davida Polaidisa do redakcji lokalnej gazety w Hoopa, gdzie pracował jego znajomy Manuel Sanchez, zwany Warrior. Mężczyzna również doświadczył niezwykłego spotkania z wielką stopą. Po przybyciu Inker przedstawił Dave'a, a Warrior przywitał go serdecznie. Manuel wyjaśnił, że aktualnie pracuje nad projektami związanymi z Cosos Networking. Ale mimo to zaoferował Polaidisowi, że przeprowadzi z nim obszerny wywiad i zaprosi go do swojego domu, jeśli David wróci z powrotem około godziny 11. Były policjant wyraził zgodę na ponowne spotkanie w biurze Warriora za 2 godziny. Po tym czasie spotkał się z Manuelem i zapytał, czy może podążyć za nim do jego domu. Następnie wsiadł do samochodu i podążył za mężczyzną przez około 8 kilometrów. Warrior mieszkał na wzgórzu Transmitter, które znajdowało się po przeciwnej stronie doliny niż dom Inkera. Wzgórze to otrzymało swoją nazwę Transmitter od ogromnej wieży nadawczej, która znajdowała się umieszczona na jego zboczu. Podróżowali wzdłuż podnóża doliny, kierując się na północ, a następnie skręcili w drogę Transmitter Hill Road, która prowadziła ich niemal na szczyt góry, gdzie znajdowała się wspomniana wieża nadawcza. Znajdowali się na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza. Opuszczając utwardzoną część drogi, David wraz z towarzyszem skierowali się na bardzo nierówną drogę gruntową. Minęli około 4 domy, zanim dotarli do stalowej bramy. Była ona otwarta, więc kontynuowali jazdę po wyboistej drodze przez kolejny kilometr. Ostatecznie dotarli do małej polany o powierzchni około 1 hektara. Po środku niej znajdował się niewielki dom. Budynek był skierowany w dół i posiadał małą werandę zwróconą w kierunku lasu. Gdy Polaidis wysiadł z samochodu, dostrzegł 2 kury, które biegały po podwórku. Obserwował również, jak Warrior wysiadał z pojazdu i był witany przez dużego psa, będącego mieszanką Labradora i Rottweilera. Sanchez przedstawił Polaidisa swojej żonie, która w zaawansowanej ciąży stała na tarasie. Następnie zaprezentował Davidowi swojego psa, wyjaśniając, że jest on niezwykle odważny i w ciągu 4 ostatnich miesięcy odparł ataki wielu niedźwiedzi. Pokazał również kilka świeżych blizn, które pies zdobył w starciach z tymi zwierzętami. Zwierzę zrobiło na byłym policjanci przerażające wrażenie. Następnie Warrior wskazał autorowi Missing 411 rozciągający się przed ich domem las, wyjaśniając, że to właśnie tam zamieszkuje wielka stopa. Opowiedział, że to stamtąd dochodzą tajemnicze dźwięki, rzucane są kamienie i łamane są gałęzie. Teren nie był zbyt gęsto zarośnięty i Polaidis mógł spojrzeć w jego głąb na odległość kilkudziesięciu metrów. Choć w dolnych partiach nie było wielu krzewów, teren pokrywały grube sosnowe igły i rozkładające się liście. Sanchez opowiedział, że wraz z żoną przeprowadzili się do swojego nowego domu około 4 miesiące temu. W trakcie rozmowy nieco niechętnie wspomniał również, że jego ojciec jest jednym z dwóch ostatnich szamanów w plemieniu Hupa. Zaznaczył, że spędził całe życie w tej dolinie i doskonale zna lokalną faunę, jej odgłosy, siedliska i zachowania. Wyjaśnił Polaidisowi, że dom, który obecnie wynajmują, stał opuszczony przez ponad 5 lat. Podczas ich podróży David mógł zauważyć, że teren ten jest bardzo odległy i charakteryzuje się minimalną aktywnością ludzką. Około miesiąc po ich przeprowadzce Sanchezowie zauważyli, że zaczęły znikać im kury. Wiedząc, że w okolicy występują pumy, początkowo przypisywali te straty naturalnym drapieżnikom. Warrior dodał, że 2-3 miesiące wcześniej, tuż po zmierzchu, on i jego żona słyszeli łamanie dużych gałęzi w lesie przed ich domem. Opowiedział, że zaczęło się ściemniać, więc postanowił wziąć swoją strzelbę i przestraszyć domniemanego niedźwiedzia, który wydawał te dźwięki. Manuel opisał, jak wyszedł na swoją werandę i zobaczył ogromną postać, która wydawała się stać wyprostowana na skraju lasu. Powiedział, że celowo strzelił wysoko nad głową stworzenia, aby je przestraszyć. W tym momencie on i jego żona usłyszeli niezwykle głośny, nieludzki, przerażający krzyk. Mężczyzna zapewnił, że nigdy wcześniej nie słyszał takiego dźwięku i jest pewien, że nie pochodził on od niedźwiedzia, wilka, kojota, łosia, pumy, ani żadnego innego dużego ssaka, które zna z lasu. Krzyk trwał kilka sekund, po czym stworzenie opuściło teren i złamało kilka dużych gałęzi. Polaidis zauważył, że Warrior odwrócił się, aby zobaczyć wyraz twarzy swojej żony i zauważył swojego psa siedzącego u jego stóp. Był zszokowany, widząc zwierzę siedzące na werandzie i nie goniące za stworzeniem. Sanchez powiedział, że lekko szturchnął psa i powiedział: idź za nim, ale pies nie ruszył się z miejsca. Spuścił głowę i zwinął się w kłębek. Powiedział, że jego żona była zszokowana i zapytała, co to było. Kolejnej nocy Warrior i jego żona leżeli w łóżku, kiedy nagle usłyszeli, jak duży kamień uderzył w okno ich sypialni. Przypomniało im to, jak bardzo ich dom był odizolowany od sąsiadów i że w okolicy nie było zwierząt, które miałoby w zwyczaju rzucać kamieniami lub w ogóle rzucać czymkolwiek. Polaidis wyjaśnił Warriorowi, że według niektórych relacji istota znana jako Wielka Stopa miała rzucać kamieniami w ludzi w ich domach, na szlakach i podczas biwakowania. Manuel wydawał się być zdziwiony tymi informacjami. 2 dni przed przybyciem Davida do domu Warriora miał miejsce kolejny niepokojący incydent. Około godziny 21, gdy zapadał zmrok, Sanchez usłyszał głośny, głęboki odgłos przypominający kaszel, ale znacznie głębszy i głośniejszy. Opowiedział, że wyszedł na werandę, gdzie jego pies ponownie leżał u jego stóp i nie chciał się ruszyć. Warrior próbował zachęcić psa, aby poszedł za tajemniczym zwierzęciem, lecz ten kolejny raz odmówił. Manuel pozostał na werandzie, słuchając i obserwując przez następne 30 minut, jak odgłosy łamanych gałęzi oddalały się, co wskazywało na to, że stworzenie opuszczało ten teren. Kiedy Polaidis prowadził rozmowę z rdzennym Amerykaninem, Ten przyznał, że dotychczasowe zachowanie tajemniczej istoty można było uznać za łagodne zastraszanie. Wyjawił, że on i jego żona czuli się przerażeni, lecz nie planowali opuszczać swojego domu. Dodał również, że nigdy nie znalazł czasu, aby zbadać las na zboczu wzgórza, skąd dochodziły dźwięki i gdzie zaobserwowano aktywność przypisywaną wielkiej stopie. Plaidys zapytał, czy mógłby zbadać ten las oraz wzgórze. Mężczyzna nie miał nic przeciwko. Podczas schodzenia po zboczu gęstość lasu i pokrywająca go roślinność bardzo przypominały Plaidysowi las znajdujący się w pobliżu domu Inkera. Mężczyźni znaleźli się około 9 metrów w głąb lasu, w miejscu, którego nie było widać z okien domu Sanchezów. Tam natrafili na kępę kurzych piór. Warrior natychmiast zauważył, że pióra zostały wyrwane, ale nie było ani kury, ani krwi, ani jakichkolwiek śladów jego ciała. Obaj panowie kontynuowali swoją wędrówkę coraz głębiej w las, kiedy natrafili na kolejne miejsce, w którym znaleźli pióra. Wydawało się być starsze niż pierwsze i zawierało większą ilość pierza. Wyglądało na to, że również tutaj doszło do oskubania kurczaka. To znaczy, że coś inteligentnego musiało mu powyrywać pióra przed konsumpcją. Mieszkające w lesie drapieżniki nie dbają o takie rzeczy, tylko zjadają zdobycz na miejscu i nie pozostawiają takich śladów. Idąc dalej, natrafili na około 20 świerków, które zdawały się pochylać ku ziemi. Większość z tych drzew miało średnicę od 10 do 15 cm i wysokość od 21 do 27 metrów. Wszystkie były nachylone tak, że ich wierzchołki zbiegały się w jednym punkcie. Plaidys zauważył, że drzewa te wydawały się być celowo ugięte w kierunku centralnym. Nie było na nich śladów perforacji czy złamań pni, a ich szczyty znajdowały się blisko ziemi, wciąż rosły i miały liście. Dave zwrócił uwagę, że niektóre grubsze kłody o długości od 3 do 4,5 metra przytrzymywały wierzchołki tych drzew. Każde z nich było starannie ułożone na innym, aż do momentu, gdy osiągnęły większą kłodę. Wokół głównego obszaru znajdowało się kilka innych kłód, które zapewniały dodatkową izolację. Plaidys zauważył, że obszar tej zagłębionej przestrzeni był jedynym płaskim miejscem na zboczu wzgórza, oferując jednocześnie widok na otoczenie poniżej. Pomyślał, że mogło to być idealne miejsce na zbudowanie niewielkiego schronienia. Drzewa, które zostały pochylone i utrzymane w obszarze wspólnego centrum, nie mogły zostać przesunięte przez żadnego człowieka. Te drzewa były zbyt grube, ciężkie i niemożliwe, aby jedna osoba mogła je tak zdeformować. Gdyby próbowało tego dokonać kilka osób, musiałyby one korzystać z dźwigu o wysokości około 9 metrów, aby uzyskać odpowiednią dźwignię potrzebną do ich przesunięcia. Po opuszczeniu ich w dół konieczne byłoby użycie ogromnej siły, aby utrzymać je w miejscu, a potem jeszcze manewrować w środku, aby je zabezpieczyć. Plaidys zbadał kilka drzew w poszukiwaniu śladów łańcuchów, lin, zadrapań lub innych śladów, które mogłyby wskazywać na to, co zostało użyte do ich przesunięcia, ale nie znalazł żadnych. Środkowa ich część mogła stanowić doskonałe miejsce na gniazdo lub ochronę dla jakiegoś zwierzęcia. Podłoże było bardzo miękkie i gęste od liści oraz rozkładającego się materiału organicznego. Nie było szans na znalezienie jakichkolwiek śladów stóp na tym obszarze z powodu bujnej warstwy liści. Obszar pod drzewami był bardzo zmatowiony, jakby coś tam regularnie leżało. Plaidys przypomniał sobie, jak Warrior opowiadał mu, że przez ponad 5 lat nikt nie zamieszkiwał tej okolicy. Kiedy mężczyzna osiedlił się w tym rejonie razem z żoną, zaczął doświadczać serii niepokojących zjawisk, takich jak krzyki, wycie czy rzucanie kamieniami. Wydawało się, że Bigfoot zamieszkiwał ten teren przez jakiś czas, kiedy nieruchomość ta pozostawała opuszczona. Jama, którą odkryli, nie mogła zostać stworzona przez żadne inne ssaki żyjące w tym obszarze. Co więcej, zaskakujące było to, że wszystkie te drzewa nadal były żywe i nie wykazywały żadnych złamań gałęzi czy pni. Warrior podpisał affidavit, który obejmował wszystkie aspekty zdarzeń, które miały miejsce. Dom Sanchezów znajduje się na wschodnim zboczu góry Transmitter Hill. Rzeka Trinity przypływa około 700 metrów poniżej góry, a rzeka Klamath znajduje się w odległości około 16 km na północ. Teren ten jest porośnięty krzewami jagodowymi. Jeśli spojrzeć na mapę, to można narysować prostą linię od domu Warriora w dół zbocza wzgórza poprzez rzekę. Linia ta zakończyłaby się w miejscu, gdzie Debbie Carpenter zaobserwowała dziwne stworzenie. Kontynuując tę linię, dotarłoby się do obszaru przy Mill Creek Road, gdzie zanotowano kilka innych obserwacji. Po zmapowaniu wszystkich tych relacji i uzyskaniu ogólnego obrazu obszaru oraz wcześniejszych doniesień, wszystko tworzy spójny profil. To właśnie tu, tuż przed wzgórzem, rodzina Marshallów doświadczyła tajemniczych incydentów w swoim domu, a kilka kilometrów stąd Jackie Martin zobaczyła wielką stopę przechodzącą przez ulicę. Ta lokalizacja, położona w samym centrum licznych obserwacji i incydentów, znajduje się w zachodniej części tzw. Alei Wielkiej Stopy. Incydent numer 4. Christy Brown i James Marshall. Lata 2005-2006. W trakcie każdego śledztwa prowadzonego przez Davida Polaidisa nadchodził moment, kiedy musiał on przeczesać teren w poszukiwaniu wskazówek, dowodów i świadków. Dochodzenie dotyczące Wielkiej Stopy, które realizował, nie różniło się zasadniczo od innych. Wymagało to od niego pełnego zaangażowania, aby odpowiedzieć na pytania oraz odnaleźć osoby, które mogłyby rzucić światło na te niejasności. W większości dochodzeń, które prowadził Polaidis, przeszukiwanie terenu obejmowało odwiedzenie domów, pukanie do drzwi sąsiadów i zadawanie standardowych pytań: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak. Jednakże dochodzenie w sprawie Wielkiej Stopy różniło się pod względem metody przeszukiwania terenu. W przypadkach doniesień o tajemniczym stworzeniu mieszkającym w lesie nie ma wyznaczonych dzielnic, a ludzie, którzy zamieszkują te tereny, nie mają sąsiadów w pobliżu. Tak było w przypadku Christy Brown i Jamesa Marshalla. Dave spędził prawie rok pracując w Hoopa, kiedy postanowił, że musi zdobyć dodatkowe informacje i znaleźć świadków na wzgórzu Transmitter Hill. Wzgórze to położone jest na północno-zachodniej stronie Doliny Hoopa, na zachód od rzeki Trinity. To właśnie tam spotkał Warriora Sancheza i zbierał relacje od jego rodziny na temat spotkań z rzekomą Wielką Stopą. Przez 2 dni przemierzał drogi wijące się wokół Transmitter Hill. Zadanie to nie należało do łatwych, ponieważ wiele tych dróg nie figurowało na żadnej mapie topograficznej ani stanowej. Wiele domostw na tym wzgórzu przekazywano rodzinom od dziesięcioleci, a niektóre z nich to stare przyczepy i domy, które obecnie stały opuszczone i zrujnowane. Nie było niczym niezwykłym, że spędzał godziny jadąc tymi drogami, by w końcu dojechać do końca jednej z nich i odkryć zrujnowany, opuszczony dom. Bycie tak daleko od cywilizacji bez aktualnych map czasami wywoływało niepokojące uczucie, zwłaszcza gdy wysiadał z pojazdu i dostrzegał, że nikt nie mieszkał tam od dziesięcioleci. Za każdym razem, gdy to się zdarzało, Polaidis miał wrażenie, że ktoś go obserwuje, gdy przemierzał tereny domostw w poszukiwaniu śladów Wielkiej Stopy. Był chłodny poranek, kiedy autor Missing 411 rozpoczął swój dzień, mając świadomość, że przed nim dzień pełen poszukiwań na nierównych drogach Transmitter Hill. Rozpoczął od przejazdu drogą biegnącą wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Trinity, po czym skierował się na Transmitter Hill Road, wypatrując pierwszej drogi gruntowej, która wydawała się dostępna dla jego jeepa. Wkrótce natrafił na drogę, która nie tylko była przejezdna, ale również znajdowała się w strategicznej lokalizacji. Podróżował nią przez około 3 km, kiedy nagle natknął się na duże drzewo, które przewróciło się i zablokowało przejazd, problem typowy dla tej górskiej okolicy. musiał zawrócić i wrócić na główną drogę. W trakcie powrotu zauważył nadjeżdżającą sprzeciwka ciężarówkę należącą do leśnika z miejscowego plemienia. Zjechał na pobocze, aby umożliwić jej przejazd. W rozmowie z kierowcą wyjaśnił, dlaczego znajduje się w tej okolicy i wspomniał o przeszkodzie na drodze. Zapytał również, czy mógłby go skierować do jakiejkolwiek rezydencji w pobliżu. Kierowca ciężarówki potwierdził, że takie miejsca są w okolicy i wskazał mu kierunek. Pracownik leśnictwa plemiennego wyjaśnił, że tuż nad ich głowami przebiegała inna droga, przy której znajdował się jeden dom położony poniżej ich obecnej pozycji. Jednakże, aby się tam dostać, musiał pokonać wzniesienie i dotrzeć do wspomnianej drogi. Instrukcja była skomplikowana, dlatego Polaidis starannie zapisywał wszystkie wskazówki. David odnalazł główną drogę gruntową, o której wspomniał leśnik, i skierował się wąską, mało uczęszczaną ścieżką, która prowadziła w kierunku rzeki. Po krótkim czasie natrafił na starą, wyglądającą na spaloną przyczepę, która stała opuszczona. Jak to często bywa w górskich terenach, droga miała wiele rozwidleń, a Polaidis musiał uważnie wybierać każdy kolejny kierunek, aby nie ominąć żadnej potencjalnej ścieżki. Tego dnia panowała gęsta mgła, co dodatkowo nasilało niepokojące uczucie, które towarzyszyło mu nieustannie podczas jazdy. Droga stawała się coraz bardziej nierówna, las stawał się coraz bardziej mroczny, a niepokój nie mijał. Po około 15 minutach jazdy Polaidis natknął się na tablicę z napisem „Własność prywatna, nie zbliżać się”. W takich momentach każdy badacz musi podjąć decyzję: wrócić do domu lub kontynuować poszukiwania. Polaidis postanowił jechać dalej. Podczas kolejnego kilometra jazdy w dół drogi David natrafił na mały dom położony na niewielkiej łące. Na podwórku zaparkowany był pojazd, który nie wydawał się zbyt stary i był w dobrym stanie technicznym, pomimo pękniętej przedniej szyby. Wokół domu rozrzucone były dziecięce zabawki i różne śmieci, co było typowe dla tej okolicy. Polaidis zatrzymał auto, wyjął z niego torbę i podszedł do drzwi wejściowych. Po kilku pukaniach i długich sekundach cierpliwego oczekiwania drzwi otworzył James Marshall. Wyglądał na młodego człowieka i zdawało się, że Polaidis właśnie go obudził. Było około 10 rano. Były policjant przedstawił się Jamesowi, wyjaśniając, że prowadzi w okolicy badania nad legendą Wielkiej Stopy i chciałby mu zadać kilka pytań. James okazał się bardzo uprzejmy i zgodził się na rozmowę, ale poprosił, aby Polaidis poczekał na jego dziewczynę Christy Brown. Mężczyzna szybko wszedł do domu i niedługo powrócił z Christy. James przedstawił Christy Polaidisowi, wyjaśniając, że dom, w którym obecnie mieszkają, odziedziczył po swoim zmarłym dziadku. Opowiedział, że budynek pozostawał pusty przez niemal 15 lat, zanim on i Christy zdecydowali się do niego wprowadzić na początku 2006 roku. Para podzieliła się z Polaidisem serią niepokojących zdarzeń, które miały miejsce wokół domu od czasu ich przeprowadzki. Wyjaśnili, że zainstalowali czujniki ruchu na drzewie w pobliżu ich pojazdu, który aktywuje się za każdym razem, gdy wracają do domu, co sugeruje, że coś lub ktoś porusza się po ich podwórku. James dodał, że mają dwa psy, które zawsze pozostają blisko domu i wydają się obawiać opuszczania obszaru wyłożonego betonowymi chodnikami. Para opowiedziała również o problemach zdrowotnych Christy. Problemy te zaczęły się w sierpniu, a miejscowi lekarze zalecili jej konsultację ze specjalistą. James i Christy opowiedzieli Polaidisowi o niezwykłym incydencie, który wydarzył się w połowie sierpnia. Na ich podwórku stał mały, plastikowy basen, który wypełnili wodą. Zbiornik miał około 2 metry średnicy i głębokość około 50 cm. Był pełny, kiedy wyjechali na cały dzień. Gdy wrócili, odkryli, że basen został przewrócony. Zaznaczyli, że mogą łatwo stwierdzić, kiedy ktoś przejeżdża ich polnym podjazdem i z pewnością nikt ich tego dnia nie odwiedzał. Twierdzili, że ich psy nie mogły przewrócić basenu, ponieważ był on dla nich zbyt ciężki. Polajdy zauważył, że zwierzęta, które widział, ważyły najprawdopodobniej nie więcej niż 2 do 3 kg. Na początku września, wracając do domu z Hoopa, około godziny 21, James i Christy zauważyli, że światło przed ich domem było włączone. Po wyjściu z samochodu zaczęli wyjmować swoje dziecko z tylnego siedzenia, kiedy usłyszeli najgłośniejszy krzyk, jaki kiedykolwiek słyszeli. Twierdzili, że krzyk ten nie przypominał żadnego dźwięku wydawanego przez zwierzęta, które mogłoby żyć na ich wzgórzach. James, który spędził całe życie w okolicy Hoopa i znał wszystkie lokalne zwierzęta, był przekonany, że krzyk nie należał do żadnego z nich. Dźwięk ten, który trwał około 20 sekund, był słyszalny z odległości około 90 metrów od ich domu. Po tym przerażającym doświadczeniu, para szybko zabrała swoje dziecko, weszła do domu i zamknęła za sobą drzwi. Od tego czasu nie słyszeli już więcej tego przerażającego głosu. Pewnej nocy, na początku października, gdy para spała, obudził ich dźwięk czegoś, co goniło ich psa wokół domu. Słyszeli tylko krótkotrwałe szczekanie, gdy ten biegł dookoła budynku. Plaidys został zaprowadzony do tylnej części domu, gdzie zauważył, że budynek rozciąga się wzdłuż wąskiego korytarza, umożliwiając przebiegnięcie pod nim, o ile ktoś by się pochylił. James i Christy opowiadali, że istota goniąca ich psa musiała być ogromna, ponieważ słyszeli ciężkie, głośne tupoty stóp podczas pościgu. Oboje byli zbyt przerażeni, aby wyjść na zewnątrz, zwłaszcza że nie posiadali broni palnej. Po kilku minutach pościg ustał, a sytuacja zdawała się uspokajać. Jednakże Christy wyjaśniła Polajdusowi, że nagle usłyszeli delikatne skrzypienie, a następnie zobaczyli, jak ich tylne drzwi lekko się wyginały do wewnątrz, jakby ktoś lub coś z ogromną siłą naciskało na nie. Drzwi te znajdowały się na wysokości co najmniej 2,5 metra nad ziemią i nie prowadziły do nich żadne schody ani drabiny. James wyjaśnił, że nigdy nie zbudowali schodów, więc drzwi te nigdy nie były używane. Nacisk trwał przez 15-20 sekund, a następnie ustał. Gdy to coś przestało otwierać drzwi, para słyszała głośne i ciężkie kroki oddalające się od ich domu. Zarówno James, jak i Christy podkreślali, że najdziwniejszym aspektem tego incydentu był intensywny, nieprzyjemny zapach, gorszy niż zapach skunksa, który wypełnił powietrze. W Halloween miało miejsce kolejne dziwne zdarzenie, gdy para wraz z dzieckiem pojechała do Hoopa, aby ich pociecha mogła uczestniczyć w zabawie cukierek albo psikus. Gdy wrócili do domu około godziny 22, zauważyli, że przednia szyba drugiego pojazdu, który pozostawili przed domem, była pęknięta. Wyjaśnili, że na święto zakupili małe dynie, które rozmieścili wokół domu. Okazało się, że jedna z nich została rzucona z taką siłą, że przebiła przednią szybę auta. Zarówno Christy, jak i James zapewnili Polajdusa, że tego dnia nikt nie odwiedzał ich domu, a sama myśl o tym, co mogło rzucić dynią z taką siłą, było dla nich zaskakujące. Zarówno Christy, jak i James wyjaśnili Polajdusowi, że zamieszkali w tym miejscu tylko dlatego, że go odziedziczyli, a także podoba im się odizolowana lokalizacja. Dave zdecydowanie potwierdził, że nieruchomość ta położona jest w bardzo odległym miejscu i znalezienie tego domu jest bardzo trudne i ciężko byłoby na niego przypadkowo trafić, nawet gdybyś się zgubił. Twórca Missing 411 zapytał Christy i Jamesa, co ich zdaniem może być przyczyną tych dziwnych zdarzeń. Po chwili zastanowienia oboje stwierdzili, że musi to być wielka stopa. Wyjaśnili, że nie znają żadnego innego zwierzęcia, które byłoby wystarczająco duże, aby sięgnąć do tylnych drzwi, a w ogrodzie nie ma niczego, na co coś lub ktoś mógłby wejść, aby się do nich dostać. Cokolwiek to było, musiało mieć co najmniej około 2,15 m wzrostu i bardzo długie ręce. Po przesłuchaniu świadków Polajd zapytał ich, czy może przejść przez ich teren i zejść do rzeki. Oboje zgodzili się i zalecili, aby trzymał się polnej ścieżki, aby nie zabłądzić. Podziękował im za poświęcony czas, zrobił zdjęcie i schował notatki do samochodu. Następnie wziął butelkę wody, broń palną na wypadek spotkania z niedźwiedziem i pumami i rozpoczął zejście. Mężczyzna szedł przez około 20 minut, zanim dostrzegł rzekę Trinity. Ścieżka, którą podążał, była szeroka i dobrze wydeptana, nie posiadała żadnych naturalnych osłon. Mijał rzędy ogromnych jagodowych krzewów. Napotkał również na wiele niedźwiedzich odchodów, które leżały na szlaku. Podczas tego spaceru Dave ciągle czuł się nieswojo, co chwilę oglądając się za siebie i wokół drzew. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego czuł się tak dziwnie, ale atmosfera była zdecydowanie mroczniejsza niż w innych lasach, które odwiedzał. Prawdopodobnie zachmurzone niebo i mgła robiły swoje. Ostatecznie dotarł do miejsca, z którego mógł dostrzec rzekę i dokładnie określić swoją lokalizację. Znajdował się na zachodnim brzegu, tuż poniżej miejsca, gdzie mąż Debbie Carpenter, Winkle, zauważył ślady stóp i usłyszał krzyki. W tym miejscu Trinity tworzyła małą plażę i rozległy teren pokryty skałami. Umożliwiało to łatwy dostęp do tej części rzeki. Było to na północnym krańcu obszaru, w którym mieszkała Debbie Carpenter, a także miejsce, z którego obserwowano Wielką Stopę. Ta lokalizacja stanowiła kolejny element układanki w jego badaniach. Miejsce to znajdowało się około 520 metrów poniżej domu Warriora Sancheza. Wejście pod górę nie było już takie łatwe jak zejście. Dotarcie do pojazdu zajęło mu niemal 45 minut. Po wypiciu wody i krótkim odpoczynku ruszył pod górę przez las. Był zaledwie 10 minut od domu, gdy zauważył duże skupisko krzaków na niewielkim zboczu wzgórza. Zatrzymał pojazd i zszedł w dół do tego miejsca. Krzewy te bardzo przypominały mu norę lub gniazdo, które widział wcześniej na posesji Sancheza. Wokół znajdowały się bardzo duże drzewa, które zostały przeciągnięte do centralnego punktu, a następnie podtrzymane przez inne drzewo. Wszystkie te rośliny tworzyły naturalną osłonę. Obszar pod nimi był zbity, jakby coś na nim leżało. Nie było żadnych śladów widocznych na ziemi z powodu dużej ilości liści i zarośli w okolicy. Obszar ten był widoczny z drogi i oferował pełny widok na dużą część zbocza oraz pobliski dom. Okolica obfitowała w kwitnące zarośla i drzewa, oferując idealny naturalny kamuflaż. Autor Missing 411 wrócił do pojazdu i rozpoczął drogę powrotną do Hoopa. To wszystkie historie przygotowane w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie ich do końca. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału, a jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć moją pracę, zawsze może to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee, YouTube Thanks lub udostępnić ten czy inny materiał na swoich portalach społecznościowych. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie.